No i okazuje się, że to już kolejny odcinek podcastu i wcale na ten odcinek nie trzeba było czekać kolejnych 5 miesięcy, także jakiś progres jest. Jest dobrze. Nazywam się Barbara Jurga, a to jest podcast Baha Art. Pasja ma głos. Czasami wszystko układa się tak, że mamy wrażenie totalnego zespolenia z kosmosem. Właściwi ludzie przychodzą do naszego życia w miejsce tych niewłaściwych, których zupełnie niepotrzebnie opłakiwaliśmy tak długo. Staram się w takich momentach włączyć przycisk zapamiętaj, by będąc znów w sytuacji towarzyskiego eksodusu ufać, że to nie strata, tylko robienie miejsca dla nowego, które przyjdzie. I przyjdzie na pewno. Teraz będzie trochę o marketingu. Najbezpieczniejszą strategią marki jest działanie zorientowane na rynek. Klient potrzebuje, klient dostaje to, czego mu brak. Ale to podstawa podstaw, taka przyzwoita strategia bez zbędnych wzlotów. Mistrzostwo mają szansę osiągnąć jedynie ci, którzy sięgną po koncept marki innowacyjnej, która nie pyta Kowalskich, czego chcą, czego potrzebują, a zaskakuje ich niekonwencjonalnym podejściem do tematu. Taką rewolucją myślenia. Rewolucją działania. Ford wspominał, że gdyby pytał ludzi, czego potrzebują, odpowiedzieliby mu, że chcą szybszego konia. Tyle byliby w stanie wymyślić. Więc nie pytał i dał im samochód. Dał nam samochód. Marka innowacyjna to marka, która łączy w sobie niepołączalne skrajne. Coś, co nie mieści się w głowie i pozornie nie ma szans na utrzymanie się na rynku. Stoi za tym zawsze multiinstrumentalny człowiek z bardzo szeroką wizją tego, co chce światu dać. Taki kreator, rewolucjonista, czasami oporant systemu, działacz, twórca. Taka na przykład Monika. Monika skończyła normalną, regularną szkołę wojskową, z wykształcenia jest coachem, a jednak mówią o niej szeptucha. Zna się na ziołach, energiach i czakrach. Kiedy wojskowy drill miksuje się z wiedzą pokoleń i doświadczeniem korzeni, wychodzi z tego nietypowe połączenie, nowa, nieznana ludziom jakość. Nie mamy już bowiem do czynienia z przygłuchawą staruchą plującą przez lewe ramię na pióra czarnego koguta, a z takim przewodnikiem, który trzymając się mocno ziemi, potrafi dotknąć zarówno duszy, jak i ducha. Monika przyszła do mojego życia w miejsce tych opłakiwanych i niewłaściwych ludzi. I tak już została. Nastrajamy się wzajemnie, bo obie łączymy skrajności. Moje tabele, moje wyliczenia versus energia mandali, z którymi pracuję, jej wojskowy konkret i coaching versus energetyczne, naturalne świece, które sama robi. No i jeszcze jedno. Odkąd ją poznałam, niestety nie mogę już mówić, że nie znam nikogo, kto rzucił to wszystko i wyjechał w Bieszczady. No nie mogę, bo ona rzuciła, wyjechała, kupiła dom, stąd pracuje, tu się rozwija i choć gadamy ze sobą biznesowo często, to dopiero te kilka dni temu miałam okazję być na naszej pierwszej od wielu, wielu, wielu miesięcy kawie na żywo, bo spotkałyśmy się razem w Bieszczadach. Gadałyśmy o tym, że najtrudniej było nam wyjść z szufladek, bo od coacha oczekuje się pewnego wizerunku, od szeptuchy też, podobnie od marketingowca i artystki. Ale ten coming out jest możliwy, więc bardzo Cię proszę, miej odwagę, bądź kreatywnym twórcą, łącz niepołączalne, twórz nową jakość, bo bardzo w to wierzę. Masz do zaoferowania światu naprawdę więcej niż myślisz. Dzisiaj będzie o szufladach, o szufladkach. Dzisiaj będzie o Szuflandii, czyli o tym całym systemie i ekosystemie, w którym my funkcjonujemy, zamykając się w pewnych ramach. Będzie nie tylko o tym, że tam jesteśmy i w tych szufladach siedzimy, ale będzie też o tym, jak trudno jest z tych szuflad wyjść. To już będzie chyba taka świecka tradycja, że będzie się pojawiać post w piątek, post, w którym chcę coś zostawić takiego ważnego dla mnie w ramach tej całej serii Tu się czyta w piątki, a następnie w poniedziałek będę do tego nagrywać coś, co chcę dopowiedzieć, poszerzyć i chcę sobie tak trochę pogadać na ten temat. Z tego, co wiem, na podstawie tego, co do mnie piszecie, to jest to potrzebne. Także dziękuję za każde takie hasło, które mnie bardzo mocno wspiera. No i dzisiaj będzie o Szuflandii i szufladkach właśnie. Monika, o której wspomniałam w poście piątkowym, to jest osoba, którą spotkałam w swoim życiu nie przez przypadek, bo ja w ogóle wychodzę z założenia, że przypadki się nie zdarzają, że nic się nie dzieje przez przypadek, no ale oczywiście jak ktoś wierzy w coś innego, no to będzie dokładnie tak, jak ktoś coś wierzy. Ja sobie zostawiłam prośbę do kosmosu. Inaczej, ja nie sobie, tylko kosmosowi zostawiłam taką prośbę, że ja potrzebuję osoby, która będzie dla mnie takim wsparciem, jeżeli chodzi o możliwości rozmawiania na temat biznesu online. Bo o ile strategiem jestem od wielu lat i tutaj sobie bez problemu radzę, o tyle świat online nadal, pomimo już dosyć dużego mojego doświadczenia, to jest dla mnie nowość, a w każdym razie to nie jest tak ugruntowane jak wszystkie kwestie związane z biznesami stacjonarnymi, ze strategią marki jako takiej, obojętnie czy online, czy nie online. To funkcjonowanie w świecie online to jest dla mnie nowość. No i tak sobie gadam z tym kosmosem i tak mu mówię, kosmos, słuchaj, bo ja potrzebuję. A dlaczego potrzebuję? No cóż, osoba, która zakłada działalność gospodarczą, śmieję się z tego zawsze, ale mam wrażenie, że podpisuje w dniu założenia działalności gospodarczej takim małym druczkiem, taki dodatek, w którym jest napisane, że wraz z założeniem działalności gospodarczej fundujemy sobie samotność przedsiębiorcy. My jesteśmy sami z naszym biznesem, z naszymi decyzjami, z tym, co my sobie wymyślimy, a potem dźwigniemy konsekwencje tego, co wymyśliliśmy. I stety, niestety, nie chcę się nad tym teraz zastanawiać, ale tak jest, że wielu przedsiębiorców nie lubi dzielić się tym, jak sobie radzą biznesowo. Myślę, że to jest takie typowo polskie. To znaczy mamy takie niejasne przeczucie, że jak się będziemy dzielić tym, jak my tutaj biznesowo funkcjonujemy, to że ktoś nam coś zabierze, że chwyci to nasze know-how, te sposoby, jak my tutaj funkcjonujemy i że może w ten sposób nam zrobi krzywdę na przykład. No, ponieważ ja wychodzę z takiego założenia, że jak człowiek się dzieli, to jemu się mnoży, więc absolutnie potrzebowałam takiej osoby do gadania na ten temat i do analizowania pewnych zagwozdek czy jakichś tam problemów, ale to nie było takie proste, żeby kogoś takiego znaleźć, bo po pierwsze potrzebowałam osoby, która będzie miała podobną wielkość społeczności w mediach społecznościowych, czyli ten zakres chociażby bodźcowania z tytułu komentarzy, które osoby zostawiają, będzie podobny, ale również szukałam kogoś, kto będzie miał trochę szersze patrzenie i szersze spojrzenie na to, co robi przez multiinstrumentalność własną. Dlaczego teraz o tym mówię? Dlatego, że ja naprawdę miałam do kogo zadzwonić ze względu na to, że no, w tym rynku marketingowym siedzę już bardzo długo. Miałam do kogo zadzwonić, żeby zapytać jakiegoś mojego znajomego czy znajomą marketingowca czy stratega, słuchaj, co ja tutaj mam dalej, nie? Czy to jest dobry kierunek? Ale wtedy dostawałam rady bardzo dobre i bardzo fachowe. Tylko i wyłącznie takie typowe, czyli rzeczy, które no w zasadzie sama sobie też mogłam to doradzić, tak? Bo kiedy przełączam się na tą funkcję wyłącznie marketingowca, no to jestem ta zero-jedynkowa, tabelkowa, wiadomo. No i wtedy na przykład otrzymywałam takie rady, Basia, to jest za szeroko, bo tutaj malowanie obrazów, tutaj marketing, tutaj budowanie marek kreatywnych, a tutaj energie jakieś, mandali i tak dalej. Trzeba rozdzielić marki. Na przykład tak wszyscy mi mówili, trzeba rozdzielić marki. Barbara Jurga to ma być marketingowiec, a Baha Art to ma być coś, co jest wyłącznie mandalowe. A we mnie nie było zgody na to, żeby to rozdzielić, bo Baha Art jest marką właśnie innowacyjną. Baha Art daje coś więcej niż przeciętny marketingowiec i Baha Art daje coś więcej niż przeciętny artysta. I mówię tutaj właśnie o tych zespolonych zasobach. Więc ja szukałam kogoś, kto nie będzie taką prostą ścieżką dawał mi rad i wskazówek. No i znalazłam Monikę. Znalazłam Monikę, kosmos odpowiedział i to odpowiedział bardzo szybko, bo wiecie, ten kosmos to jest chimeryczny, naprawdę. Czasami się czeka miesiącami, latami na jakąś naszą realizację naszej prośby i dostajemy coś, co no, w zasadzie zamawialiśmy, ale tak dawno, że już nam się priorytety zmieniły. I tu jest różnie. Natomiast tutaj kosmos się spisał absolutnie i to nie było tak, że to zakliknęło od razu. To przyszło dopiero z czasem, kiedy wzajemnie się obserwowałyśmy na naszych fanpage'ach, kiedy miałam szansę popatrzeć, jak ona patrzy na świat, jak ona wnioskuje. No i tak z czasem, tygodnie, miesiące takiego czajenia się zawęgła na siebie zaskutkowały tym, że w zasadzie w tym samym momencie wpadłyśmy na ten sam pomysł, żeby robić ze sobą spotkania mastermindowe i gadać o wzajemnych biznesach, które są nietypowe. Bo w jej przypadku taki regularny coach ze szkołą wojskową za plecami to jest jeden biegun, a szeptucha, zioła, świece wykonywane z pszczelego wosku, to jest kompletnie inny biegun. I dopiero wtedy, kiedy myśmy się mastermindowo połączyły, to dopiero wtedy ja miałam wrażenie, że my mówimy tym samym językiem. Bo to naprawdę byłoby łatwiej rozdzielić te marki i ona jako coach mogłaby funkcjonować w zupełnie innej przestrzeni, pod na przykład swoim imieniem i nazwiskiem, a ona jako szeptucha mogłaby się skrywać za właśnie piórami czarnego koguta i tymi ziołami. Ale postanowiła tak jak ja, zupełnie nie synchronizując tego ze mną, nie ustalając tego ze mną, postanowiła tak jak ja. I to jest charakterystyczne dla ludzi, którzy są multiinstrumentalistami. Więc jeżeli masz w sobie ten multiinstrumentalizm, jeżeli wiesz, że chcesz prowadzić biznes oparty o pasję, jeżeli wiesz, że w zasadzie trudno ci jest się skupić na jednej rzeczy, bo ciebie pociąga zbyt wiele różnych rzeczy, to absolutnie ten odcinek podcastu jest dla ciebie, bo żeby to mogło zafunkcjonować i żeby móc wyjść właśnie tak szeroko z takim szerokim podejściem marki, no to tutaj trzeba zintegrować pewne rzeczy w sobie. I właśnie o tej integracji dzisiaj chciałam opowiadać. Kiedy znajdziemy taką osobę, z którą możemy przegadywać nasze biznesowe rzeczy albo też takie emocjonalne rzeczy związane z prowadzeniem biznesu, to jest nam naprawdę łatwiej, bo kończy się nasza samotność przedsiębiorców. I ja takich mastermindów mam kilka. Ja już wspominałam w pierwszym odcinku podcastu o tym, że jestem osaczona przez Agnieszki. Tak, mam 3 Agnieszki. Każda z nich zabezpiecza inną moją potrzebę przegadywania tematów biznesowych. Ja nie jestem zostawiona w próżni i z każdą z nich fokusuję się na zupełnie innych tematach. A z Moniką właśnie na tym takim szerszym spojrzeniu na multiinstrumentalizm i na to, jak iść z tym wizerunkiem, jak dźwigać ten wizerunek takiej właśnie biegunowości. No bo z takim wizerunkiem, który jest oparty o dwie absolutnie niepołączalne skrajne, wiążą się pewne konsekwencje. To jest fajne, to jest odkrywcze, to jest innowacyjne, to się ludziom podoba, to jest coś, co powoduje właśnie ten moment wow, to znaczy, że to jest możliwe i to są wszystko te pozytywne rzeczy, które zwrotnie do nas płyną, do mnie czy do Moniki, zwrotnie do nas płyną na zasadzie takiej, że ktoś daje nam informację zwrotną, że to, co robimy jest okej, że to się podoba, że to jest właśnie to, czego ktoś potrzebował. I tutaj dam taki przykład. Osoby, które są bardzo blisko właśnie tego całego świata, nazwijmy to ziół, energii, naturoterapii i rzeczy związanych może nawet z ezoteryką, nigdy w życiu nie trafiłyby do coacha. Chociaż taki coach takim osobom byłby potrzebny w takim samym stopniu, jak jest potrzebny każdej innej osobie, która chce w życiu coś zmienić, pójść, nie wiem, o oczko dalej, wyżej w swoich zamierzeniach i w swoich celach. Nigdy nie trafiłyby do coacha, bo osoby, które mają taki profil właśnie, który tutaj omówiłam, raczej stronią od doradców typu coach, strateg, czy no nie wiem, ktoś tego typu. Odstrasza takie osoby wizerunek, taki klasyczny, typowy wizerunek coacha, który mówi, jesteś zwycięzcą, chodzi w garsonkach i zawsze ma nienaganną fryzurę, tak? Właśnie taki dipol, takie zestawienie kontrastowe tych naszych kompetencji poszerza nam możliwość dotarcia do ludzi, do których normalnie coach na przykład nie miałby szans dotrzeć, tak? Analogicznie, ja jako strateg, badacz rynku i marketingowiec nie miałabym szansy dotrzeć do ludzi, którzy są artystami albo kreatywnymi twórcami, albo jednym i drugim, tak jak się czują. Dlatego, że w tym środowisku, w środowisku artystycznym, marketing to zło. Marketing to manipulowanie ludźmi. Marketing to... Nie, no to w ogóle to jest... Nie umiem się sprzedać, nie umiem się zareklamować, nie będę w ten świat marketingu i sprzedaży wchodzić, no bo nie umiem, tak? Więc nie miałabym szansy trafić do takich ludzi, gdybym miała ten wizerunek i profil takiego klasycznego marketingowca, który no właśnie chodzi w garsonkach, w butach na bardzo wysokiej szpilce, zawsze ma nienaganną fryzurę i fotografuje się wyłącznie z laptopem albo podczas robienia swojej prezentacji dla jakiejś grupy ludzi. Bo byłabym dla tych ludzi zbyt obca, dlatego bym do nich nie trafiła, byłabym z innej parafii, z innej dzielnicy, z innej dzielni. A w momencie, kiedy ja jestem z tej dzielni, z tej właściwej, z tej artystycznej, to nagle się okazuje, że ta grupa ludzi zaczyna mi ufać, bo ja jestem jedną z nich, więc to są profity, kiedy łączymy niepołączalne. Tak? Dajemy szansę na to, żeby ludzie, którzy tak klasycznie rzecz ujmując, nie trafiliby do nas, a tak mają szansę właśnie do nas trafić i mają szansę korzystać z narzędzi, po które normalnie by nie sięgnęli. To jest jak moneta. Ja zawsze mówię o tym, zawsze wzywam do równowagi i mówię o tym, że w życiu to nie jest tak, że jest wyłącznie coś pozytywnie i mamy tylko doświadczenia pozytywne, ale jest pewna cena, którą się płaci za ten szeroki wizerunek i ta cena to jest też cena związana z tą szufladką, czyli z tym, że my jako ludzie mamy pewne wyobrażenia, że coach to wygląda i funkcjonuje tak, szeptucha to wygląda i funkcjonuje tak, sportowiec to wygląda i funkcjonuje tak, a marketingowiec tak, a artysta na pewno nie musi zarabiać, albo nie może w ogóle zarabiać, bo to się nie godzi, żeby artysta zarabiał, bo jak artysta płodny, to głodny, tak? Mamy pewne takie utarte przekonania, to są właśnie te szufladki. To jest ta cała szuflandia, w której funkcjonujemy. Kiedy łączysz niepołączalne, kiedy łączysz te dwie skrajne jakości w nową, niewymyśloną dotąd wcześniej jakość, zderzasz się nieuchronnie z ostracyzmem tych dwóch biegunowych rynków. Co to znaczy? To znaczy, że w moim przypadku, kiedy uruchomiłam projekt Baha Art już na szerszą skalę, absolutnie zbulbili się wszyscy marketingowcy, którzy mnie znali albo dopiero właśnie mnie poznawali, mówiąc mi o tym, że w ogóle co ja robię, czemu ja tak robię, czemu ja w ogóle, ale Baha, to nie tak. Bo marketingowiec i szufladka marketingowca to jest szufladka, która zakłada pewne wyobrażenie o takim człowieku i pewien rodzaj funkcjonowania. I teraz wyobraźcie sobie, że ja wchodzę w projekt Baha Art i zaczynam artystom tłumaczyć, że marketing jest neutralny, jeżeli chodzi o, co do zasady, marketing jest neutralny. I to, że ktoś nazywa marketing nieetycznym, nie ma kompletnie nic wspólnego z marketingiem. To ludzie mogą wykorzystywać narzędzia marketingowe w nieetyczny sposób. No i tutaj się odniosę do takiego klasycznego przykładu z nożem, tak? Że możemy nim coś ukroić, a możemy nim kogoś zabić. Teraz ci wszyscy moi znajomi marketingowcy, albo dalsi znajomi powiedzmy, którzy korzystają z tego, że każde z narzędzi marketingowych może tak podkręcić psychikę ludzką, że ktoś w zasadzie nie ma już wyboru, tylko musi kupić, tak? I oni z tego czerpią, z tej swojej wiedzy, że wiedzą, że to tak działa. I teraz patrzą na to, co ja robię i im się pytają, Baha, ale po co ty tłumaczysz ludziom, że włączenie licznika podczas webinaru zwiększa sprzedaż? Czemu ty sama tego licznika nie włączasz? A ja mówię, no bo to jest nieetyczne, tak? Bo ci ludzie nie będą działali z poziomu ja chcę, tylko z poziomu po prostu podkręconego aspektu marketingowo-sprzedażowego, tak? No i wtedy oni są tacy trochę źli, że ja tutaj kalam marketingowe gniazdo. Z kolei artyści, i to mówię o takich artystach po szkołach, z dyplomami, też mnie odrzucili jako osobę, tak? No bo dopóki ja sobie tak maluję hobbystycznie i tak dla przyjemności, i może od czasu do czasu coś pokazuję w internecie, to ja mam prawo to robić. Mówię tutaj oczywiście o tym prawie dawanym mi przez innych ludzi, a nie przez to, jak jest obiektywnie i faktycznie. Ale kiedy ja już na tym zaczynam zarabiać, no to nie, bo ta moja ścieżka, która pokazuje, że ja zarabiam na moich obrazach i że kolejka do moich obrazów wynosi w tym momencie pół roku, udowadnianie tego, że artysta wcale nie musi być głodny, że artysta absolutnie może zarabiać, tylko warunek jest jeden. Wchodząc w ekosystem rynku, musi, ja nie lubię słowa musi, ale niestety musi, grać z tym rynkiem w określoną grę. I ta gra polega na tym, że ten ekosystem rynku jest większy niż ten artysta i niestety do momentu, dopóki artysta nie rozbucha swojej marki bardzo, bardzo, bardzo mocno, no to rynek dyktuje zasady, a nie chimeryczny artysta. Ponieważ ja znałam zasady marketingu i wiedziałam, że one działają, a z drugiej strony malowałam obrazy, miksując to wszystko razem, byłam w stanie wypromować siebie na tyle, żeby tą sprzedaż, skuteczną sprzedaż mieć. No i teraz tak, nie podobam się z jednej strony marketingowcom, bo to jest szufladka marketingowa, i nie podobam się z drugiej strony artystom, no bo zadaję kłam temu ich, tej filozofii życia artystycznej, bo ja nie mam szkół, a zarabiam, bo ja nie mam papierów, a sprzedaję, bo oni już mają tyle wystaw ze sobą, a ja nie mam żadnej i w ogóle, że to tak nie powinno być, tak? Więc ten negatyw pierwszy, który płynął do mnie, to była taka konfrontacja, tak? Z tym się musiałam skonfrontować, że ani nie pasowałam marketingowcom, ani nie pasowałam artystom. I to jest pierwszy etap takiego dipolu, takiego funkcjonowania w takiej szerokiej, multiinstrumentalnej marce. Drugi etap jest taki, że zaczyna być jeszcze gorzej. To jest na osobny podcast. To już jest gniew, to jest wojna. to jest utrata znajomych i przyjaciół, którzy znają, znaczy może nie przyjaciół, bo przecież przyjaciół się nie traci, nie? Znajomych, którzy znają mnie z jakiegoś takiego wcześniejszego, wyłącznie marketingowego życia, którym trochę się nie podoba, że ja zaczynam być taka bardziej twórcza. Bo oczywiście, że szpilki i garsonki i oczywiście, że komputer i prezentacje to jest część mojego życia. 18 lat to robiłam. A teraz mnie widzą w bluzach z kapturem, niekoniecznie w tym pedantycznie perfekcyjnym makijażu i widzą, że też tutaj coś robię i że jestem szczęśliwa i no to jest dla nich zmiana, tak? Więc ten drugi etap, ta walka, ta złość, ta chęć zatrzymania mnie takiej, jaką byłam, to się nadaje na osobny podcast, ale to jest ważne, żeby tutaj o tym powiedzieć, bo to właśnie ten etap prowokuje najwięcej wątpliwości w nas, ludziach. Kiedy idziemy z kimś przez życie i ktoś nas wspiera i mamy do tej osoby duże zaufanie, potem kiedy zaczynamy tworzyć taką multiinstrumentalną markę, dostajemy zwrotkę w postaci takiej oceny, że wiesz, ale to chyba to nie tak powinno wyglądać, ponieważ jesteśmy myślącymi ludźmi, zaczynamy się zastanawiać, czy takie osoby nie mają racji. I zaczynamy wątpić, czy to, co robimy, czyli czy miksowanie bycia artystą z marketingowcem to jest dobra ścieżka. I wtedy bardzo często się zawraca z tej drogi i właśnie wtedy poznałam Monikę. I to właśnie z nią rozmawiałam o tym, że ona mnie rozumie. Że ona rozumie to, że ja wstaję rano i ja sobie zadaję pytania, kim ja jestem, jak ja mam funkcjonować, co jest we mnie w środku, kim ja jestem bardziej. Bardziej jestem artystą, czy bardziej jestem marketingowcem? No pomieszało mi się to w głowie. I dopiero wtedy, kiedy damy sobie zgodę na to, że my jesteśmy i tym, kiedy ta walka w nas się skończy i wejdzie w taki etap pogodzenia się z tym i dania sobie prawa, że ja jestem i tym i że nie będę się czuć winna, że nie jestem wyłącznie marketingowa i równocześnie nie będę się czuć winna, że nie jestem wyłącznie artystyczna i zrzucenie tego poczucia winy z siebie, takie zdrowe zrzucenie, nie na zasadzie, a to mnie nie dotyczy, to mnie nie dotyczy, wiecie, nikt by w to nie uwierzył, nasza podświadomość tym bardziej by w to nie uwierzyła. Ten moment aha, to jest taki moment, w którym się reflektujemy jako ludzie, że ktoś jest szeptuchą tylko dlatego, i wyłącznie tą szeptuchą, tylko dlatego, że nie ma innych zasobów więcej w sobie. I to jest okej, i to wystarcza, i może sobie być taką szeptuchą. Ale tam po prostu nie ma o co zbudować takiego dipolu wszechstronności. Podobnie popatrzyłam wtedy przy tym moim aha na marketingowców, niekoniecznie moich znajomych, raczej tych, których nie znam. Kiedy obserwowałam ich działania w mediach społecznościowych, ich też profile prywatne, czy Instagramy prywatne, no to się okazywało, że tam nie ma więcej nic ponad to wykonywanie zawodu. I wcale nie dlatego, że oni ukrywają swoje życie prywatne. Nie, nie. Tylko, że po prostu tego nie ma. I teraz, żeby była pełna jasność, to jest bardzo fajne, jak jest ktoś tylko marketingowcem, robi to i tylko to, i nic więcej. Bo taki człowiek jest też pewnej określonej grupie ludzi potrzebny. I to jest bardzo okej, jeżeli ktoś jest szeptuchą, czy zajmuje się energiami, czy nie wiem, jest fotografem, albo artystą, malarzem. I robi to, i tylko to, i nic więcej. I to jest naprawdę okej, i naprawdę nie 15 raz powiedziałam naprawdę. Chodzi mi o to, że wcale nie wymagajmy od siebie tego, żeby było szeroko. Tak? Żeby było multiinstrumentalnie. W tym nie ma nic złego. Na tym też można świetnie zarabiać i to najważniejsze chyba, świetnie się w tym odnajdywać i realizować, tak? Samych siebie. Ten odcinek podcastu jest dla tych ludzi, którzy znajdują w sobie właśnie ten problem związany z tym, że to jest i to, albo i to, i coś tam jeszcze. I w zasadzie jak się opowiemy w jednej dziedzinie, to nam trochę szkoda tego, że tracimy ten drugi brzeg rzeki. A jak zostaniemy z kolei na tym drugim brzegu rzeki, to mamy poczucie straty potencjału, który się wiąże na przykład z dryfowaniem łódką po tej rzece. I wtedy my się szarpiemy sami ze sobą, bo my się zastanawiamy, kim my jesteśmy. W zasadzie do momentu, dopóki my nie określimy tego, kim my jesteśmy, to nie umiemy podejmować decyzji. Albo te decyzje, które podejmujemy, są takie połowiczne. I to dotyczy też ludzi, którzy do tej pory pracują gdzieś na etacie, ale mają jakąś swoją pasję, ale powiedzmy, że ktoś jest, nie wiem, lekarzem, a ma pasję i tą pasją jest kajakarstwo. I nagle taka osoba zastanawia się, czy może wejść w te kajaki, nie? Biznesowo. Albo jeszcze głębiej wejść w te kajaki. No to do momentu, dopóki nie zintegruje w sobie tego dipolu, tych biegunów, będzie się szarpać. No jak to? Ja lekarz? Albo ja prawnik? tutaj nie, zarabiam na czymś tego typu, no to to jest ujma dla mojego wypracowanego wizerunku. Och, ujma. Ja się bardzo długo boksowałam z tym, że bycie artystką odbiera mi 500 punktów od merytoryki mojego marketingu. No, sorry, tak miałam. To był dla mnie największy problem na przykład. Albo boksowałam się z tym, że przez to, że jestem marketingowcem, to nigdy nie będę pełnoprawnym artystą. Dlatego, że dostałam maila, w którym ktoś był łaskaw mi napisać, że skoro sprzedają się moje obrazy, to znaczy, że wszystko się da sprzedać marketingiem i to tym bardziej kogoś gruntuje w przekonaniu, że marketing jest nieetyczny. I przeze mnie wykształceni artyści z wieloma wystawami na swoim koncie nie zarabiają. No i tak na poziomie intelektualnym to człowiek wie, że to nie przeze mnie ci artyści nie zarabiają, bo nawet gdyby mnie nie było na rynku i nawet gdybyśmy wykasowali absolutnie całą konkurencję tego danego artysty, to nie zadzieje się cud i nie sprawimy, że wszyscy ludzie będą chcieli obrazy, rzeźby czy ceramikę tego określonego twórcy. To tak nie działa. Jak się komuś coś nie podoba, to się nie będzie podobać niezależnie od wszystkiego. No, ale jak tak człowiek to czyta, no to się zastanawia nad sobą. I przychodzi taki moment, w którym zaczyna ze sobą handlować. W moim przypadku to handlowanie polegało na tym, że ja sobie mówiłam, dobra, rozdzielam te marki, nie będę się więcej męczyć. Znaczy to męczenie się, kim ja jestem, było dla mnie tak obciążające, że ja miałam taki zakręt, w którym stwierdziłam, dobra, to ja rozdzielam te marki. I ja będę tylko i wyłącznie marketingowiec tu, a tylko i wyłącznie artysta tu. No i wiecznie miałam to poczucie straty. Już podejmowałam tą decyzję, po czym wycofywałam się z tej podjętej decyzji, chociaż, no nie wiem, nawet wykupiłam domenę, bo tak, ja wiem, jak to się robi, to trzeba. Na etapie rozrysowywania tych modeli strategicznych ja się bardzo dobrze znalazłam, przecież ja to robię lata, więc wiedziałam, jak to zrobić. Po czym, jak miałam gotowe oba modele, to każdy z nich był dla mnie niekompletny. Tu brakowało tej bachy, która maluje, a tutaj brakowało bachy, która jest no zero-jedynkowa i mówi, pilnuj budżetu. Przepraszam, nie zwalnia cię to, że jesteś artystą z obowiązku liczenia pieniędzy. Bo tak dobrze nie jest, niestety. Oba te nurty strategiczne były dla mnie niekompletne. Znowu próbowałam połączyć, znowu mi nie wychodziło, znowu próbowałam. Moment, w którym słyszysz, że ktoś miał podobnie, że ktoś się szarpał, bo z jednej strony był tym coachem po szkole wojskowej, a z drugiej strony wykonywał aktywności charakterystyczne dla szeptuchy. I wiesz, że to jest proces, który w pewnym momencie z takiej dezintegracji osobowości zawodowej wejdzie w zintegrowanie tego tworu, tej marki, to wtedy wierzysz, że do ciebie to też przyjdzie. I się otwierasz na tą integrację. I podobnie jak ja oberwałam od marketingowców z jednej strony, z drugiej strony od artystów, podobnie oberwała Monika, tylko ona z kolei obrywała z jednej strony od coachów, bo była bo sobie zrobiła zdjęcie w krzakach w Bieszczadach, a równocześnie obrywała od ludzi, którzy kwestionowali jej tą szeptuchę wewnątrz niej, no bo przecież szeptucha musi, nie wiem, być stara, pomarszczona, bez szkół, i ma nie kumać, co się tam do niej mówi, już nie mówiąc o tym, że nie prowadzi firmy i, no i nie bierze pieniędzy za to, co robi, tak? Więc było takie oberwanie chmury z jednej i z drugiej strony, potem jest jeszcze gorzej, a potem przychodzi ten moment, kiedy jest pełna integracja i wtedy zaczyna się właściwe podejmowanie decyzji i kiedy mamy zgodę na to, kim jesteśmy, to wtedy zaczyna być naprawdę dobrze. I ta integracja jest możliwa, absolutnie jest możliwa i wtedy okazuje się, że możemy dać ludziom dużo więcej, niż moglibyśmy dać, działając na tych dwóch polach osobno, 2, 3, 15. Więc jeśli jesteś kreatywnym twórcą, jeśli słuchasz tego podcastu, jeśli w tobie było takie właśnie myślenie, że te szuflady były traktowane bardzo rozłącznie, że było takie przełączanie się, teraz jestem w szuflandii tutaj, a tutaj za chwilę dopiero będę w tym innym aspekcie, to zastanów się, czy się tym nie męczysz. Bo jeżeli się nie męczysz, to wszystko jest okej. Ale jeżeli się tym męczysz, tym przełączaniem, jeżeli ci się wydaje, że to jest niemożliwe, żeby to połączyć, to po prostu otwórz się na to, żeby przyszła do ciebie taka podpowiedź, jak to połączyć. I jak stworzyć taką nową jakość na rynku, bo to się da zrobić i dopiero wtedy, kiedy to się zadzieje, jesteśmy i funkcjonujemy w pełni. I zaczyna się szczęście, kończy się szarpanie. Oczywiście też są ciemne strony takiego czegoś od czasu do czasu, ale kiedy my mamy zintegrowane w sobie to, dlaczego my tak zrobiliśmy i dlaczego my tak funkcjonujemy, to naprawdę nie ma wtedy problemu z tym, żeby te oceny, z którymi się zderzamy, nas rujnowały. One nas wręcz wzmacniają na zasadzie takiej, że jak dostanę takiego maila, że ktoś mi tam coś zarzuca, a ja już wiem, czemu ja tak funkcjonuję, dlaczego właśnie tak funkcjonuję, to sobie myślę, co ja zrobiłam nie tak, że ktoś taki trafił na mój fanpage albo na moją stronę internetową. Przecież całą narrację marki ustawiłam w taki sposób, żeby tego typu człowiek do mnie nie trafiał. I wtedy to jest mocno rozwijające, bo ja mogę jeszcze bardziej uszczelnić narrację marki, tak, żeby tacy ludzie, którzy chcą mi napisać tego typu rzeczy, nie byli zainteresowani w ogóle moją przestrzenią. Żeby oni nie mieli szansy zderzyć się z tym, co ja robię, jak ja robię i dla kogo robię i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Więc jeśli jest jakaś taka myśl, którą chciałabym Ci tutaj zostawić, to byłaby to taka myśl, żeby zaakceptować w sobie multiinstrumentalność. I mówię tutaj o tej takiej multiinstrumentalności nie na zasadzie, że lubię i lepić, i kleić, i malować, i haftować, bo to jest powiedzmy jeden tam zbiór manualnych rzeczy, tylko że z jednej strony jestem właśnie sportowcem, a z drugiej strony jestem osobą, która zajmuje się technikami szybkiego czytania, zawodowo na przykład. Z jednej strony jestem biegaczką, biegaczem, a z drugiej strony zajmuję się, nie wiem, transportem i logistyką. I w zasadzie z żadnego z tych sektorów nie chcemy zrezygnować, bo nas to kręci. Zaakceptuj to w sobie. I ja wiem, że to się łatwiej mówi niż się robi, ale tylko wtedy, kiedy połączysz ze sobą te skrajne niepołączalne, na pierwszy rzut oka niepołączalne, tylko wtedy tworzysz coś, co jest nową jakością na rynku. Bo coachów jest od zatrzęsienia, artystów plastyków jest od zatrzęsienia i biegaczy też jest od zatrzęsienia i tych szeptuch, na miłość boską, też jest od zatrzęsienia. A jednak wyróżniają się tylko ci, którzy mają do zaoferowania światu coś więcej. No i teraz pozostaje tylko się zastanowić nad tym, dlaczego my w ogóle chcemy temu światu coś więcej dać. Przecież wystarczy, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Ale to już zupełnie inna historia.